Wczoraj, kiedy tak opracowywałem jakby plan dzisiejszego nabożeństwa, do Krysiu mówię, że dzisiaj będzie całość poświęcona przyśladowanemu Kościołowi. Na co Krysia powiedziała, wiesz, chociaż krótkie kazanie by się przydało. To miałem przeczytać takie rozważanie. Tak posiedziałem, pomyślałem, może rzeczywiście nie ma co przerywać imion. Tym bardziej tydzień temu mówiłem o Jahwe Medyszkum. Ciężkie niektóre imiona są do wypowiadania. Czyli Pan jest tym, który uświęca. Dzisiaj chciałbym mówić o Jahwe Tzidkenu. Też wcale nie proste po hebrajsku. Po polsku jest łatwiejsze. Pan naszą sprawiedliwością. Uświęcenie i usprawiedliwienie z sobą się wiąże. Nie ma jednego bez drugiego. Jedne jest jakby po naszej stronie, drugie czyni Bóg. Z czym się kojarzy wam, kiedy słyszycie słowo sprawiedliwość? A w szczególności, kiedy jak na to patrzymy, kiedy doświadczamy po prostu tak po ludzku niesprawiedliwego traktowania. Kiedy jesteśmy niesprawiedliwie oceniani, kiedy jesteśmy niesprawiedliwie traktowani. Kiedyś słyszałem nawet od wierzących, którzy mówili, że dzisiaj sprawiedliwość to można znaleźć tylko w słowniku na literę S, bo na pewno nie u ludzi. I takim znakiem dzisiejszych czasów, ale myślę, że nie tylko dzisiejszych czasów, jest zanik wszelkich wartości. Prawość nie jest dzisiaj popularnym słowem w naszej kulturze. Ale bez niej nie możemy być szczęśliwi. Ale też sami nie możemy jej osiągnąć. I to możemy zobaczyć na przykładzie Izraela. W mojej pracy zawodowej spotykałem sytuację, kiedy rodzice dla spokoju swojego sumienia trochę inaczej nazywali niesprawiedliwość czy nieprawe funkcjonowanie swoich dzieci. Nastolatkowie, którzy już byli, dostali się do przestępczych grup zorganizowanych, czy to była taka bardzo znana i chyba najlepiej działająca mafia samochodowa w Rzeczypospolitej, to rodzice dzieci, nastolatków, którzy w tym byli, mówili: mam zaradnego syna. Żeby nie dopuścić do swojej świadomości, że syn zszedł na złą drogę, więc woleli to nazwać: mam zaradnego syna. Mam zaradną córkę. Po prostu pewne rzeczy zaczynamy wypierać i prawość nie jest dzisiaj popularnym słowem. Czy człowiek może być sprawiedliwy w oczach Boga? Ale zanim do tego przyjdziemy, Bóg, kiedy wyprowadził Izraela z Egiptu, kiedy zatrzymali się pod górą Synaj, o czym też tydzień temu mówiłem, powiedział bardzo ciekawe słowa do Izraela. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, mówi Księga Wyjścia, 19 rozdział, 5 werset, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Taki miał być Izrael. Miał wyróżniać się spośród wszystkich narodów, które żyły wokoło Izraela. Ale kiedy czytamy kolejne księgi, widzimy, że tak się nie dzieje. A Jeremiasz o swoich czasach mówi tak. 5 rozdział Księgi Jeremiasza, werset 30 i 31. Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię. Mój zaś lud kocha się w tym, lecz co poczniecie, gdy to się skończy? Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Habakuk w pierwszym rozdziale i w pierwszych 4 wersetach mówi: Boże, czy Ty nie widzisz, jaka nieprawość się dzieje w Judzie? Sprawiedliwy jest uciskany, jest przekupstwo, jest łapówkarstwo. Mówiąc za Jeremiaszem, ohydne rzeczy dzieją się w tym kraju. Królestwo Judy odeszło od swojego Boga, i przestało go słuchać. Podobnie jak Izrael wcześniej. Izrael kilkaset lat wcześniej zakończył swoje istnienie, bo został uprowadzony do niewoli asyryjskiej. Pan Bóg ukarał Izraela, bo zaczęli się kłaniać pogańskim bóstwom, zaczęli czynić bezprawość. Wracając do początków Biblii, Bóg ustanowił przymierze z Abrahamem. Później w drugiej księdze czytamy, że wyzwolił ich z niewoli egipskiej, tak jak obiecał. Powiedział właśnie na początku tego wyjścia z niewoli egipskiej, że będziecie szczególnym ludem. Będziecie świecić, można powiedzieć, pośród innych narodów. Ale zaraz po tym zadziało się, że tułali się 40 lat po pustyni. Bóg ich wyprowadził, że mieli wejść do ziemi obiecanej. I sam początek zaczyna się od 40 lat na pustyni, bo już gdzieś tam ich serca zaczęły odchodzić. Księga Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, 3 rozdział, 12 werset mówi, że dlaczego tak się zadziało? Bo Izraelici mieli złe, niewierzące serca. I dlatego tułali się 40 lat po pustyni, bo mieli niewierzące serca. Po 40 latach wreszcie wkraczają do ziemi obiecanej. I wydawałoby się, że już gdzieś się naprawili, już zwycięstwo przylgnęło do nich, już prowadzą zwycięskie życie, pokonują kolejnych królów, zdobywają więcej ziemi, którą Bóg im obiecał. Ale kiedy czytamy dalej, to widzimy, że to było chwilowe zwycięstwo. Zwycięstwo do chwili, kiedy to pokolenie, które znało Boga i widziało Jego cuda, nie umarło. O czym mówi Księga Sędziów, 2 rozdział, 10 werset, że i nastało pokolenie, które nie znało Boga. Czyli rodzice nie przekazywali tej wiedzy, którą sami zdobyli Nie przekazywali tego, co widzieli na własne oczy swoim dzieciom. Więc lud, co, a w szczególności kiedy czytamy Księgę Sędziów, to widzimy, że lud odchodził od Boga, więc byli uciskani, czy przez Filistynów, czy przez innych. I kiedy byli uciskani, kiedy doświadczali bardzo ciężkiego życia, zaczynali wołać do Boga. Z powrotem przychodzili do Boga. Bóg wtedy dawał im sędziego. Przychodziły lata takiej odnowy duchowej. Ale kiedy im się polepszało, po chwili zaraz zapominali o tym, co Bóg dla nich uczynił i z powrotem zaczęli iść w bałwochwalstwo, zaczęli iść w złe rzeczy. I to doprowadziło do tego, że po około gdzieś 350 latach, bo tak mniej więcej okres, tyle trwał mniej więcej okres sędziów, stwierdzili, my już nie chcemy, żeby Bóg nami rządził. Poprzez sędziego. My chcemy króla takiego, jak mają ościenne narody. My już nie chcemy rządów Boga i jego sędziów. My chcemy mieć króla. Więc Pan Bóg dał im króla według ich serca. Bo czytamy, że Saul swoją postawą był podobny królom, które miały inne narody. I pewnego razu lecz Saul wzgardził rozkazem Pana. Dostał rozkaz do wykonania i wzgardził tym rozkazem, więc Pan Bóg powiedział, że zabieram ci królestwo, tobie i twoim synom. W twoje miejsce powołam kogoś innego. I czytamy, że Bóg wybrał Dawida. I że to był człowiek według Bożego serca. Ale też i według nakazów z Księgi Prawa. Z odpowiedniego plemienia, z narodu, ale przede wszystkim według też i serca. Bóg się wypowiada bardzo dobrze o rządach Dawida. Po nim nastaje jego syn, który pod koniec swojego życia poszedł za bogami swoich żon. Zaczynał bardzo dobrze, ale zakończył niefajnie. I syn, który po nim nastał, doprowadził do podziału, do rozpadu Izraela na dwa państwa. Na Judę i na Izraela. I od tego momentu zaczęło się dziać w Izraelu tylko coraz bardziej źle. Były sytuacje, kiedy Izrael miał chwilę, czy Juda miała chwilę przebudzenia. Dostawała dobrych królów, którzy przeprowadzali reformy duchowe w swoim narodzie. Ale za odejściem tych dobrych królów nastawał król jeszcze gorszy od tych poprzedników. Coraz bardziej wprowadzał Judę w bałwochwalstwo i w czynienie bezprawia. Pan Bóg posyła też proroków, którzy wzywają Boży lud do pokuty. I z różnym skutkiem, dość często o czym mówi Nowy Testament, że Żydzi pozabijali ich. Wielu straciło życie za to, co, do czego wzywali, co mówili królom. I tak jakby w ostatnich latach już istnienia Judy, przed pójściem do niewoli babilońskiej, Bóg powołuje jeszcze jednego proroka, Jeremiasza, który zapowiada pójście Judy w niewolę babilońską. Że tak jak mówi do Judy, skoro nie wzięliście lekcji z Izraela, to sami też doświadczycie tej lekcji. I mówi, pójdziecie w niewolę. Czy Juda nie miała szans na ratunek? Czy krew wołów i cielców mogła zmyć ich grzechy? Mówi autor listu do Hebrajczyków w 10 rozdziale i w 1 wersecie. Wiemy, że nie. Te ofiary nie mogły sprawić, by Izrael stał się doskonały. Te ofiary składane co roku nie mogły spowodować, by Izrael stał się doskonały. Tak naprawdę prawdziwym problemem Izraela i Judy było jego niewierzące serce. Jeremiasz mówi, na podstawie Jeremiasza możemy powiedzieć, że ratunek dla nich był. I tym ratunkiem było Boże imię Jahwe Tzidkenu, Pan naszą sprawiedliwością. I wraz z tym, z objawieniem tego imienia przyszła nadzieja nowego przymierza, a wraz z nim nowego serca. W 31 rozdziale Księgi Jeremiasza od 31 do 34 wersetu czytamy tak. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim. Po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana. Wy wszyscy oni znać mnie będą od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Pan Bóg w 23 rozdziale zapowiada nadejście Króla Sprawiedliwości. I mówi, i oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Będzie panował jako król i mądrze postępował. I będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. I do tego jeszcze Ezechiela, 36 rozdział, werset 26 i 27. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Sprawiedliwa latorość, która będzie rządzić i sprawiedliwie sądzić. Któż to jest? To jest Bóg w ciele. To jest zapowiedź nadejścia Mesjasza. To imię odnosi się do Jezusa Chrystusa, że On będzie naszą sprawiedliwością. On będzie rządzić sprawiedliwie. Mesjasz, Pan Jezus Chrystus, to nasza sprawiedliwość. I to jest sprawiedliwość, której nie można było w żaden inny sposób osiągnąć. Historia Starego Testamentu pokazuje, że Izrael próbował w różny sposób osiągnąć tą Bożą sprawiedliwość, ale nie potrafili tego uczynić. W liście do Rzymian w trzecim rozdziale od 21 do 26 czytamy tak. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnianych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. W żaden sposób nie możemy tej sprawiedliwości osiągnąć sami. Nie istnieje coś takiego w Bożym prawie jak samo usprawiedliwienie się. Że sam mogę się usprawiedliwić. To jest po stronie Boga. To On jest tym, który usprawiedliwia nas. A czyni to na górze Golgoty poprzez śmierć Jezusa Chrystusa i Jego później zmartwychwstanie. Piotr w swoim pierwszym liście w drugim rozdziale 24-25 wersecie powiada tak. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża duch waszy. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł. On stał się grzechem. Nasze życie przed nawróceniem było, można powiedzieć, podobne do tego, co czynił, jak żył Izrael. Też Boże Słowo powiada, że zakon został nadany, aby też ludzie zobaczyli, że sami nie są w stanie go wypełnić. Sami nie są w stanie dojść do tej Bożej sprawiedliwości. Dlatego, że grzechy, to złe serce jest tym prawdziwym powodem, że nie możemy tego osiągnąć. Jezus w 5 rozdziale zwraca się do uczniów tak, żeby... Może przeczytam, żebym... 5 rozdział... 20 werset. Jezus mówi tak. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzuszu, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość faryzeuszy i uczonych w Piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Możemy zadać sobie pytanie, w jaki sposób nasza sprawiedliwość ma przewyższać sprawiedliwość faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Jeśli wszystkie nasze... Izajasz powiada w 64 rozdziale, w 6 wersecie, że wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Rzymian mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Więc w jaki sposób człowiek może trwać w sprawiedliwości lub czy człowiek może być w ogóle sprawiedliwy? Myślę, że może. I Boże Słowo mówi, że może. Gdzie? Na krzyżu Golgoty. Tam jest nasza sprawiedliwość. Nie nasza wypracowana, zapracowana, wystarana mocno, ale sprawiedliwość naszego Pana jest na górze Golgoty. Tam zawisł Jahwe Cickenu. Tam na krzyżu zawisła nasza sprawiedliwość. To On został uczyniony grzechem za nas. On wziął nasz grzech na siebie. Za nas stał się przekleństwem, za nas stał się grzechem. I ta nasza sprawiedliwość została przybita do drzewa krzyża. Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale i w 21 wersecie powiada tak. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Nasza sprawiedliwość jest w Jezusie Chrystusie. I to Jego sprawiedliwością zostaliśmy przyobleczeni. Kiedy w swoich grzechach przychodzimy do Niego i wyznajemy swoje grzechy, Bóg w tym momencie nakłada na nas swoją sprawiedliwość. Usprawiedliwia nas. Nie musimy, to nie jest coś, na co możemy zapracować. Bo będę od dzisiaj prowadził życie takie właściwe i dojdę do tej Bożej sprawiedliwości pewnego dnia. Nie. Bóg nakłada sprawiedliwość Jezusa Chrystusa na nas, bo Jezus Chrystus stał się naszą sprawiedliwością i od tego momentu nasze życie jest życiem w uświęcaniu się, że uczynki, które zaczynam robić nie dlatego, żeby zapracować na Bożą łaskę, ale one wynikają z tego, że Bóg nas usprawiedliwił. Ja już nie chcę wracać do tego, w czym żyłem wcześniej. Czym babrałem się wcześniej. Po prostu chcę prowadzić życie, które podoba się Bogu. Dlatego Paweł mówi w liście do Efezjan, zewleczcie z siebie starą naturę. Zewleczcie. I nałóżcie nową naturę. I kiedy Bóg nakłada na nas swoją sprawiedliwość, sprawiedliwość swojego Syna, stajemy się nowym stworzeniem. To, co też w drugim liście do Koryntian jest mowa, że oto stare przeminęło. Nie mówi tam stare przemija, że to jest jakiś proces, że zaczął się proces przemijania starego życia i pewnego dnia doczekam chwili, kiedy zostanę usprawiedliwiony. Ale Paweł mówi, że to już się dokonało. Kiedy przyszedłeś do Chrystusa, to już się dokonało. Stare przeminęło i zaczęło się nowe. Nie zaczyna się. Czyli to nie jest drugi proces, że doczekujemy momentu, kiedy stare już przeminęło, o, teraz może zacząć się nowe. Nie. Pan Bóg w jednej chwili zabiera to, co było stare, daje nowe, że to już się dokonało. Bo też czasownik, który został użyty w tym tekście, mówi o tym, że to się dokonało, o czymś, co już jest, nie coś, co będzie się dokonywało. Bo nasza sprawiedliwość jest w Jezusie Chrystusie. Jest w Jahwe Tzidkenu. On jest naszą sprawiedliwością. I nasza sprawiedliwość dokonała się na krzyżu Golgoty. Bo Chrystus, nasz Pan, który jest naszą sprawiedliwością, stał się grzechem za nas. On wziął na siebie nasz grzech. On wziął nasz grzech na siebie, w to miejsce dał swoją sprawiedliwość. Dzięki niemu mogliśmy się stać sprawiedliwymi. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę przechadzał się pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Dzięki Bożej sprawiedliwości zostaliśmy Bożym ludem. I Bóg może się przechadzać pośród swojego ludu. Gdyby nie została nałożona Boża sprawiedliwość na nas, to gdyby Bóg przyszedł, aby się przechadzać pośród nas, to byśmy umarli. Czytamy, kiedy Boży ludzie, w szczególności w Starym Testamencie, kiedy doświadczali Bożego nawiedzenia, to jaka ich reakcja była? Umarłem, bo widziałem Boga. I zamieszkam w nich. I to jest niesamowita Boża obietnica. I będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Kim jesteśmy dzisiaj? Boże Słowo mówi, jeśli została nałożona na ciebie Boża sprawiedliwość, to jesteś ludem Boga. Nie jesteś obywatelem Bożego Królestwa jakiejś gorszej kategorii. To nie jest tak, że Izrael jest tym obywatelem pierwszej kategorii, a my, chrześcijanie, jesteśmy drugiej kategorii. Ale zostaliśmy włączeni to w drzewo oliwne na równi. Jesteśmy Jego ludem i Pan Bóg przechadza się pośród swojego ludu. I będę, dalej mówi, i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Bóg Wszechmogący. Nasze życie przed spotkaniem się z Chrystusem było życiem w grzechu. Chociaż patrząc z punktu ludzkiego, możemy mieć jakieś osiągnięcie. Paweł, tak jak Paweł mówi, wymienia rzeczy, którymi mógłby się chlubić. Ale w liście do Filipian w 3 rozdziale, w 9 wersecie powiada tak. Wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, czyli ta sprawiedliwość oparta na zakonie nie prowadzi do usprawiedliwienia, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary. Na podstawie twojej osobistej wiary została nałożona ci Boża sprawiedliwość. Jesteś sprawiedliwą niewiastą, jesteś sprawiedliwym mężczyzną, jeśli Bóg stał się twoim ojcem. Ale kiedy została nałożona ta Boża sprawiedliwość, jakie życie prowadzisz? Czy twoje życie jest potwierdzeniem tego, co dokonało się w twoim życiu? Czy chodzisz w tej Bożej sprawiedliwości na drodze ku uświęcaniu się? Czy zasiadasz wygodnie w fotelu i mówisz: Bóg mnie usprawiedliwił? To wystarczy. Ja już nic nie muszę dalej robić. Bóg usprawiedliwił nas do tego, abyśmy się uświęcali. Abyśmy prowadzili święte życie, żebyśmy byli tak jak to, co obiecywał Izraelowi, że będziecie moim szczególnym ludem. I to miały narody ościenne widzieć w Izraelu. To mają widzieć w nas, że jesteśmy ludem nabytym krwią naszego Pana, bo On zapłacił najwyższą cenę za twoje życie. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. I czy żyjemy jako królewscy kapłani? Czy takie życie prowadzimy? Czy nasze dążenia to są dążeniem do tego, aby być blisko Pana, aby chodzić w Jego obecności każdego dnia? Przejdźmy do Króla Królów, Pana Panów w modlitwie i podziękujmy za to, że On stał się naszą sprawiedliwością.